Bardzo serdecznie witam Państwa. Dziękuję za zaproszenie. Tytuł Miraże Pustyni Duchowej, on ma być bardzo mglisty, dlatego żeby był też i pojemny tematycznie. Od razu powiem braciom, bo Państwu, bo bracia złośliwie się mnie pytali, czy będę mówił o samolotach myśliwskich francuskich Mirage 2000. To nie jest ten temat. Generalnie też nie będę mówił o zjawisku tak zwanej fatamorgany, czyli załamywania się światła, które nie tylko na pustyni powstaje, ale również na naszych na przykład dzisiaj rozgrzanych asfaltowych drogach. Oczywiście to jest taka lekka zabawa słowna, która ma nam pokazać, że w życiu duchowym, które w tradycji chrześcijańskiej, zwłaszcza sięgającej początków powstawania życia monastycznego, czyli IV wieku, kiedy masowo na pustynię egipską zaczęli uciekać ludzie, żeby tam szukać Pana Boga i doświadczać Go w swoim życiu, zaczęto opisywać w sposób mniej lub bardziej systematyczny zjawisko czegoś takiego jak iluzja, doświadczenie pułapek, które czyhają na nas w życiu duchowym, które nie tylko ze względu na krajobraz i panujące tam warunki, można przyrównać rzeczywiście do życia na pustyni, a więc i tych różnego rodzaju złud czy ułud, które się pojawiają w warunkach takich naturalnych. Ja chciałem Państwu powiedzieć, w jaki sposób odkrywać różnego rodzaju pułapki, które niekoniecznie muszą być tymi szkodzącymi nam. Bardzo często będzie się okazywać, że w naszym życiu duchowym to, co wydaje się zagrożeniem, jest czymś bardzo pozytywnym, tylko trzeba to dobrze odczytać. Posiłkować się będę tutaj przede wszystkim doświadczeniem i wiedzą ojców pustyni, czyli tych, którzy zapoczątkowali, tak jak już powiedziałem, zorganizowane mniej lub bardziej życie monastyczne, duchowe na podstawie apoftygmatów. Generalnie, jeżeli chodzi o literaturę, to posiłkowałem się, i to jest dla mnie taka zupełnie podstawa, jeżeli myślę o tego typu sprawach, to jest Anselm Green, Franz Żalix, Marek Starowiejski i oczywiście apoftygmaty ojców pustyni. Też ten temat chcę umiejscowić na poziomie modlitwy, życia modlitewnego. To znaczy, to jest tak szeroki temat, że można mówić w bardzo różnych aspektach. Ja chciałem po prostu powiedzieć o doświadczeniu życia modlitewnego jako takiego, w którym możemy rozpoznawać różnego rodzaju pułapki, które na nas czekają, ale tak jak powiedziałem, również szanse, które mogą nam pomóc zbliżać się do Pana Boga. Żeby w ogóle zrozumieć ten temat tych pułapek, różnego rodzaju ułud, które w życiu duchowym, tutaj konkretnie w życiu modlitewnym się pojawiają, że mogą one być nie tylko natury duchowej, ale i nawet egzystencjalnej niebezpieczne, ale również mogą być szansą dla rozwoju i modlitewnego, i osobistego, trzeba jakby na chwilę zatrzymać się i wrócić do początków, do tego pierwotnego zamysłu Bożego. Jak to miało być? Dlatego pierwszy rzut oka z lotu ptaka to spojrzymy sobie nie tyle na pustynię, co na raj, na ogród Eden, tam gdzie człowiek jest stworzony, gdzie jest powołany do życia, tam gdzie jego życie miało się rozgrywać. Przypomnę tylko ten fragment z Księgi Rodzaju, rozdział 2, werset 15-25. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i doglądał. Przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Potem Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyznę, otrzymało nazwę istotę żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę, a gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nacy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. I pozwolę sobie na przypomnienie tego fragmentu, który zapewne wszyscy pamiętamy, dlatego że tu są ukryte bardzo ważne informacje o stanie, o którym tak naprawdę nic nie wiemy, a na pewno nic nie wiemy z własnego doświadczenia i z własnych intuicji, a wiemy tylko z przekazu biblijnego, czyli z objawienia Bożego. To, co katechizm Kościoła katolickiego, to, co Kościół nazywa stanem sprawiedliwości pierwotnej. Czyli tym stanem pierwotnym, do którego zostaliśmy powołani, a który utraciliśmy. Dlatego mówienie o tym, że z własnego doświadczenia wiemy, jak to było, jest po prostu kompletną bzdurą. I to, co możemy na podstawie tego tekstu powiedzieć, to oczywiste sprawy. Człowiek został stworzony jako dobry, nie jako mieszanka zła i dobra, nie jako istota zła, nie jako istota, która właśnie na dwie strony się chybocze, tylko jako istota dobra. A widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było dobre, a po stworzeniu człowieka, dodaje, było bardzo dobre. To, co Bóg stwarza, podoba się człowiekowi, jest bardzo dobre. Co więcej, człowiek jest ukonstytuowany jako ten, który ma żyć w przyjaźni z Bogiem. Nie ma barier, nie ma granic, które oddzielają człowieka od Pana Boga. Człowiek w ogrodzie Eden przechadza się w takim popołudniowym, ciepłym wietrze, rozmawia z Bogiem, jak się rozmawia z przyjacielem. To jest nazwane świętością, pierwotną świętością, sprawiedliwością. To jest nic innego oczywiście, jak udział w życiu Bożym. Człowiek w sposób naturalny, można powiedzieć spontaniczny, żył w tym stanie, który teraz my określamy jako stan, który osiągamy wielkim wysiłkiem, nakładem dzięki łasce uświęcającej, czyli świętość życiową. To był stan pierwotny człowieka. I to, co ważne, promieniowanie tej łaski dotykało wszystkich sfer w życiu człowieka. Zażyłość z Bogiem, człowiek nie miał umierać, nie miał cierpieć i to, co ważne, była harmonia między człowiekiem a całym światem, stworzeniem i między mężczyzną a kobietą, czyli między ludźmi, ale również w tym wymiarze płciowym i to, co jest bardzo istotne, harmonia i pełna integracja człowieka z samym sobą. To znaczy nie było jakiejkolwiek dychotomii, nie było jakiegoś rozchodzenia się w człowieku przeciwstawnych pragnień. Człowiek był w pełni zintegrowany. Znowu, coś, co możemy mówić, że osiągamy właściwie przez całe życie jakąś tam integrację na poziomie emocjonalnym, seksualnym czy jakimkolwiek, to był stan pierwotnej sprawiedliwości. Władanie, które otrzymuje jako nakaz właściwie człowiek, bibliści rozumieją nie tylko władanie nad światem, ale generalnie panowanie. Panowanie nad sobą i nad tym, co jest wokół niego. Człowiek był uporządkowany, mówiąc językiem takim filozoficznym, ale odwołując się od razu też do świętego Jana, uporządkowany w swoim bycie, w tej potrójnej, według świętego Jana, pożądliwości. To znaczy pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha świata. To jest oczywiście nawiązanie do pierwszego listu świętego Jana, rozdział 2, werset 16. Co się przekłada na co? No oczywiście uporządkowanie uporządkowanie w użytkowaniu wszystkich dóbr ziemskich, stworzonych, w posługiwaniu się tym wszystkim, co również może przynosić przyjemność, czyli nie było mowy o żądzy bogacenia się i tak dalej, i tak dalej. Czyli integracja psychocielesno-duchowa. No i oczywiście również na poziomie objawienia dowiadujemy się o dramacie, który dotyka człowieka, ale jako cały rodzaj ludzki. Upadek, który dotyka i rani ludzką naturę. Katechizm Kościoła katolickiego bardzo mocno podkreśla, że Bóg, który stworzył człowieka, zaprosił też człowieka do przyjaźni, do miłości, a ta jako taka może odbywać się tylko w przestrzeni wolności. Tam, gdzie jest miłość, jest wolność. Nie ma miłości, jeżeli nie ma wolności. I to jest ten punkt zapalny, który zaczyna budować powoli dramat w ogrodzie Eden. To znaczy, że tę miłość można rozwijać tylko wtedy, kiedy wolność jest całkowicie ukierunkowana ku Panu Bogu. Kiedy człowiek jest całkowicie wychylony ku Panu Bogu, skierowany w akcie wolności na Pana Boga. To jest bardzo ważne, w akcie wolności. Tam, gdzie się usuwa wolność, tam zaczyna marnieć i ginąć miłość. Dlatego było możliwe, żeby człowiek w tej pełnej wolności skierował swoim aktem się przeciwko Panu Bogu. Albo inaczej, zbytnio pochylił się nad samym sobą. No i znowu, na poziomie objawienia wiemy o tym, co w sposób bardzo taki plastyczny, znowu Księga Rodzaju określa jako dramat w ogrodzie Eden, czyli grzech pierworodny. Mówiąc najprościej, w sercu człowieka zamarło zaufanie do Boga jako Stwórcy. Znaczy nastąpił taki moment, w którym pełne skierowanie człowieka ku Bogu zaczyna być lekko skrzywione. Człowiek nie jest wychylony już tak bardzo na Pana Boga, co bardzo jest skierowany na samego siebie. Katechizm Kościoła Katolickiego tak mówi o tym wydarzeniu. Człowiek przedłożył siebie nad Boga, a przez to wzgardził Bogiem. Wybrał siebie samego przeciw Bogu, przeciw wymaganiom swojego stanu jako stworzenia, a zarazem przeciw swemu dobru. Stworzony w stanie świętości, człowiek był przeznaczony do pełnego przebóstwienia przez Boga w chwale. Zwiedziony przez diabła, chciał być jak Bóg, ale bez Boga i ponad Bogiem, a nie według Boga. I ten dramat spowodował, że natura ludzka doświadcza pęknięcia w sobie. Ona nie jest całkowicie zepsuta. Nie można powiedzieć, że człowiek po grzechu pierworodnym jest zły. Jest jego natura absolutnie skorumpowana i zniszczona, ale jest zraniona. Jest zraniona w tych siłach naturalnych, poddana niewiedzy, mamy problem z poznawaniem Boga, mamy problem z poznawaniem drugiego człowieka, mamy problem z poznawaniem siebie, ze zrozumieniem siebie. Mamy problem z doświadczanym cierpieniem, ze śmiercią, jesteśmy skłonni do grzechu. To ten moment skupienia na sobie, odbicia od Pana Boga sprawia, że nie jesteśmy w pełni na Niego otwarci. Ale oczywiście odpowiedzią na grzech, odpowiedzią na dramat odstąpienia człowieka od Pana Boga jest walka Boga o człowieka. I jakby już pomijając cały pasus, bo to nie jest temat, nasz temat, którym mamy się zajmować, ja tylko chcę o tym powiedzieć, bo to będzie bardzo ważna informacja, kiedy będę mówił o modlitwie, dlaczego ten moment zranionej natury ludzkiej będzie tak ważny na modlitwie. Oczywiście odpowiedzią na grzech jest łaska i to dana nam w taki sposób, że ojcowie Kościoła bardzo mocno podkreślają, że stan świętości, które otrzymujemy dzięki łasce Jezusa Chrystusa, przewyższa pierwotny stan sprawiedliwości. Może nam się to do końca w pełni nie zgadzać na poziomie intelektualnym, ale to, co otrzymaliśmy po upadku, jest stanem łaski o wiele mocniejszym, intensywniejszym niż ten stan ogrodu Eden. Święty Leon Wielki. Niewypowiedziana łaska Chrystusa dała nam większe dobra niż te, których nas pozbawiła zawiść demona. I święty Tomasz z Akwinu. Nic nie sprzeciwia się temu, żeby natura ludzka po grzechu została przeznaczona do jeszcze wyższego celu. Bóg bowiem dopuszcza zło, aby wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro. Stąd słowa świętego Pawła. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie i rozlała się łaska. A hymn wielkanocny, który niedawno pewnie słyszeliśmy, Exultet, mówi o szczęśliwej winie, którą zgładził tak wielki odkupiciel. Tutaj tylko zwrócę jeszcze uwagę, bo to nam będzie potrzebne przy mówieniu o pokusach w życiu duchowym, modlitewnym, że odkupienie w Jezusie Chrystusie dokonuje się przez posłuszeństwo, przez Jego tak. To jest bardzo ważne w kontekście naszego ludzkiego nie. Nie, które człowiek wypowiedział Panu Bogu i tej woli naszej ludzkiej, która zaczęła odkrywać, rozpoznawać wolę Bożą jako wrogą, podstępną, jako tę, która zaczęła mieć trudność w powierzeniu się w posłuszeństwie samemu Panu Bogu. Potem wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzutu kamieniem. Upadł na kolana i modlił się tymi słowami. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Zobaczcie, to jest oczywiście Łukasz, rozdział 22, werset 39-42. Modlitwa Jezusa w ogrójcu. Samo epicentrum tajemnicy zbawienia i odkupienia, która w ogrodzie Eden rozpoczyna się od wielkiego zmagania i wielkiej walki na modlitwie Jezusa. Dotyczy czego? Aktu posłuszeństwa, aktu woli. zaufania Panu Bogu. W tym punkcie, w tej centrum rany, w której nas grzech zranił, Chrystus nas odkupuje. Posłuszeństwo. Odkrycie woli Boga jako tej, która nie zagraża nam. Jako tej, która nie jest konkurencyjna dla nas, która nie chce zguby dla nas. I drugi list do Koryntian, rozdział 1, werset 19-20. Syn Boży, Chrystus Jezus, ten, którego głosiłem wam, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był tak i nie. Ta chwiejność, która dotyka człowieka. Lecz dokonało się w nim tak. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są tak w nim. Chrystus przez swoje odkupienie jakby odbudowuje to tak, które można powiedzieć Panu Bogu. Nikt sam z siebie nie jest w stanie powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Panem. Nikt sam z siebie nie jest w stanie powiedzieć tak Panu Bogu, bo nasza ludzka natura jest zraniona. My wywęszymy od razu jakiś podstęp. Czaby na pewno powiedział wam, pyta się wąż pierwszego człowieka Ewę, że nie można jeść tego drzewa, że umrzecie. Zobaczcie, że ten podstęp, ten brak zaufania dotyka bardzo konkretnie ludzką naturę i ona się będzie objawiać w nas. Dlatego zbawienie dokonuje się przez tak poddanie woli Pana Boga w Jezusie Chrystusie. I w końcu najbardziej szczytowy moment tajemnicy krzyża, Łukasz 23, werset 44-46. Było już około godziny 6 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Akt poddania. Akt zgody. W największym dramacie, w największym ludzkim dramacie i pokusie odkrywania Boga jako tego, który nas odrzuca. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. To są pierwsze słowa wersety psalmu, którym Jezus się modli na krzyżu. Następuje triumf miłości, która ufa do końca. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Triumf miłości nad niedowierzaniem i brakiem zaufania. Tu zostaliśmy odkupieni, w tym punkcie. Ale oczywiście pozostaje coś takiego, o czym zaraz jeszcze do tego wrócę, jak pomimo usprawiedliwienia, które dokonuje się w Jezusie Chrystusie, fomes peccati, to co tradycja Kościoła mówi, czyli zarzewie grzechu. To znaczy nasza ludzka natura, pomimo łaski chrztu świętego, pomimo usprawiedliwienia i przywrócenia nam na nowo dziecięstwa Bożego, ma w sobie pewną inklinację, ma w sobie pewną skłonność. Skutki grzechu w każdym z nas są. I o tym za chwilę będę mówił. Tylko chciałem ten rzut jakby wyjścia z raju Edenu pokazać, dlatego że on w każdym z nas będzie się rozgrywał na bardzo konkretnym poziomie. Wiele bardziej konkretnym niż nam się wydaje. Grzech pierworodny to nie jest tylko wygodny mit, jakaś taka podpórka, która ładnie układa całość teologiczną, ale ona bardzo konkretnie będzie się objawiać w sposób zaskakujący i paradoksalny. Właśnie na modlitwie, tam gdzie by wydawało nam się, że powinno być wszystko tak po Bożemu, wyprasowane, wymaglowane, tam będziemy doświadczać tego statusu właściwie nie uciekinierów, tylko wygnańców z ogrodu Eden, którzy jednak przez pustynię okazuje się odkrywają w własnym sercu Eden. Dlaczego teraz chcę powiedzieć wam o modlitwie w kontekście tego doświadczenia? Dlatego, że modlitwa to jest chyba przestrzeń obok sakramentalnej najbardziej intymna, której możemy odkrywać i Boga, i siebie. Ta koniunkcja jest ważna. Nie można odkrywać Boga poza sobą. Boga odkrywamy w samym sobie, w drugim człowieku. To jest ta tajemnica przekazania miłości, która dotyka tych trzech sfer. Boga, siebie i drugiego człowieka. A modlitwa, jako to przestrzeń bardzo intymna, będzie pozwalała nam odkrywać komunię z Panem Bogiem, no ale bez możliwości pominięcia siebie. Dlatego to są tak bardzo ważne rzeczy, które będą nakładać siebie. To znaczy nie odkryjemy Pana Boga, pomijając siebie samego, z własnego statusu. Co więcej, to co doświadczamy może utrudniać, a może być i trampoliną pozwalającą nam odkryć Boga w naszym życiu. Katechizm, mówiąc o modlitwie, mówi, że życie modlitwy polega na stałym trwaniu w obecności Boga i komunii z Nim. Ta komunia życia jest możliwa zawsze, gdyż przez chrzest zostaliśmy złączeni w jedno z Chrystusem. I to, co ważne, kiedy mówię o modlitwie, Nie wiem, jakie wy macie skojarzenia mówiąc o modlitwie, ale jakby już odchodząc zupełnie od klasyfikacji, tak, w jaki sposób kto się modli, jakie są techniki i metody modlitwy, dla mnie najistotniejsze jest, kiedy mówimy o modlitwie, żebyśmy mieli przed oczami wyobraźni pojęcie biblijne serca. Serca, które w nas się modli. W języku biblijnym oczywiście serce to jest coś nieuchwytnego dla nas do końca, dla naszego rozumu. Coś, co jedynie Duch Święty może przeniknąć. To jest to miejsce decyzji najgłębszych naszych dążeń człowieka, miejsce prawdy o nas samym. I to jest miejsce przymierza. Miejsce zamieszkiwania od chwili chrztu samego Ducha Świętego. W tym miejscu spotykają się ludzkie dążenia i pragnienia, ale również Boże pragnienia. I tutaj ojcowie Kościoła uwielbiali ten obraz studni Jakubowej. Pamiętacie Ewangelia Jana, rozdział 4, werset 10. Pan Jezus samo południe, nie wiedząc czemu, wbrew tradycji, zwyczajowi, zdrowemu rozsądkowi, idzie napić się na pustyni, idzie do studni napić się. Tak? Oczywiście wbrew zdrowemu rozsądkowi pojawia się tam kobieta, której nie powinno być. Nikt nie czerpie wody w samo południe. No i oczywiście z tej rozmowy z Samarytanką rozgrywa się coś o wiele bardziej istotnego. O, gdybyś znała dar Boży. Modlitwa, czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy nie, to jest spotkanie dwóch pragnień. Pierwsze to jest pragnienie samego Pana Boga. Bóg pragnie. Daj mi pić, mówi Jezus do Samarytanki. Oczywiście nie mówi on o wodzie, jak się okazuje za chwilę, jedynie tej materialnej. Mówi on o miłości. Ale również w człowieku jest pragnienie, bardzo często absolutnie rozproszone. To jest ten moment braku poznania siebie do końca z powodu naszej zranionej ludzkiej natury, naszych różnych szalonych pragnień, które w głębi serca drzemią, których my się czasami wstydzimy, które w świetle objawienia biblijnego możemy powiedzieć tak, to jest pragnienie Pana Boga. I modlitwa, mówi katechizm Kościoła katolickiego, jest spotkaniem naszego i Bożego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy pragnęli. Ale kto się w nas modli? Jest bardzo niebezpieczne, kiedy my modlitwę postrzegamy jako taki wytwór naszej pobożności. Czasem można to przyrównać do takiego podejścia kucharskiego, kuchennego do modlitwy. Garnek wstawiamy, pietruszka, marchewka, rosół, wywar, proszę bardzo, koroneczka, różaniec, dziesiąteczka, litanijka, adoracja, trochę ciszy, jak jesteśmy bardziej subtelni, modlitwa Jezusowa może i tak dalej, i tak dalej. Gotuje się, proszę bardzo, jest, serwujemy. Gorzej jak się zupa przypali, przygotuje, Pan Bóg będzie zły, my jesteśmy niezadowoleni, bo zupa była zasłona. Pamiętacie tę kampanię taką przeciwko przemocy w rodzinie. Pan Bóg się zemści, ewentualnie jeszcze inna kampania przez żołądek do serca, tak? To znaczy do Pana Boga. Jak chcemy coś załatwić, to ugotujemy super ekstra obiad. To znaczy wyprodukujemy świetną modlitwę na dzisiaj. Zaskoczymy Pana Boga tak, że nas nie pozna. Takie pojmowanie modlitwy jest niebezpieczne, dlatego że my zapominamy o tej rzeczywistości, o której mówi katechizm. Duch Święty w nas się modli. My się przyłączamy do modlitwy, my się przyłączamy do pragnienia, które w nas trwa. Ale oczywiście my przyłączamy się z całym naszym statusem ludzi jako ludzi. Z naszą cielesnością, z naszą psychiką, z naszą duchowością, która jest zraniona oczywiście i która na tej modlitwie będzie również poprzez te zranienia dochodzić do głosu. Ale to, co jest bardzo ważne, to to, żebyśmy odkryli, że naprawdę modlitwa w nas trwa. Że ty się przyłączasz do modlitwy, która jest w tobie. Ale przyłączasz się z tym, co w tobie jest. Nie zostawiasz w przedpokoju swojej cielesności i nie modlisz się czystym duchem, bo nim nie jesteś. Ale również twoje ciało nie modli się w separacji od twojego ducha, bo również twoje ciało może uaktywnić twojego ducha przez postawę, przez gesty. Twoja emocjonalność nie jest najmniej ważna na modlitwie. Czasami to twoja emocjonalność najwięcej ci powie o tym, co się w twoim życiu dzieje i o co powinieneś się modlić. Bo świątynią Ducha Świętego jest nasze ciało z całą komponentem tego, co tworzymy. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy z jednej strony mieli to poczucie i doświadczenie modlitwy jako daru, który nam już został dany, a nie jako coś naszego, a z drugiej strony wielkiego realizmu modlitwy, która staje się miejscem, odkrywania i poznawania nie tylko Pana Boga, ale siebie. Bo nie da się poznać Pana Boga bez poznania siebie. Od chwili, kiedy człowiek został zraniony grzechem pierworodnym, można powiedzieć, że w każdym z nas istnieje napięcie między tym, co możemy nazwać przywracaniem tej pierwotnej, zamierzonej przez Pana Boga sprawiedliwości, która w sposób naturalny sprawiała, że to Bóg był w centrum, że człowiek był ukierunkowany na Pana Boga, a tym, co się stało po grzechu, że to człowiek skupia się na sobie. Czyli jak mówiąc językiem bardziej takim dobitnym, istnieje napięcie między teocentryzmem a egocentryzmem. I trochę w nas jest mieszaniny egocentryzmu i teocentryzmu. I teraz problem polega na tym, że teocentryzm od chwili, kiedy Bóg stał się człowiekiem, czyli Jezus objawił oblicze Boże w ludzkim ciele, teocentryzm nie jest już do końca teocentryczny. To znaczy objawia się Bóg poprzez to, co w nas rozpoznawalne jest jako ludzkie. Bóg mówi ludzkim językiem. Bóg kocha jak człowiek. Ten cały wymiar ludzki odsłania nam prawdę o Panu Bogu. Dlatego teocentryzm, czyli to ukierunkowanie na Pana Boga, będziemy odkrywać w sobie bynajmniej nie jako konkurencyjne, dlatego że możemy również zatroszczyć się o siebie. Że możemy modląc się, odkrywać siebie, rozwijać siebie. To wcale nie jest tak, że na modlitwie mamy zatracić własne człowieczeństwo, jaźń i rozpłynąć się w bóstwie. Modlitwa staje się przestrzenią, w której teocentryzm, ten chrześcijański, który nie usuwa w cień naszej ludzkiej kondycji i stanu, będą się dopełniać. Ale mamy na to całe życie. To znaczy, mamy przechodzić od tego egocentryzmu do teocentryzmu. Ojcowie Kościoła uwielbiali w takich swoich katechezach, mówiąc o zranionej ludzkiej naturze, obraz z Ewangelii Świętego Łukasza, tej kobiety pochylonej. Pamiętacie, Jezus nauczał raz w szabat w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: niewiasto, jesteś wolna od swojej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. To jest obraz egocentryzmu, ludzkiej natury skupionej na sobie, którą Bóg wyprostowuje. Jak człowiek jest pochylony, to nie widzi przed sobą zbyt wielu poza kilkoma metrami. Człowiek widzi być może brud ziemi, po której łazi, nie potrafi do końca spojrzeć człowiekowi twarzą w twarz, nie potrafi zobaczyć piękna tego świata. Bóg pragnie wyprostowywać naszą ludzką zranioną naturę. Zresztą zobaczcie, że ta kumulacja grzechu w doświadczeniu człowieka po upadku, ona się tak rozwija. Po ogrodzie Eden następują wydarzenia dramatyczne, bratobójstwo, wojny, bardzo mocne pilnowanie swojego, podziały, konflikty między ludźmi. Ta harmonia zaczyna się właściwie załamywać we wszystkich stanach. I to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość tego, że my tacy stajemy na modlitwie. Że z tym, co z jednej strony jest nas brakiem harmonii, my stajemy na modlitwie, a z drugiej strony do modlitwy stajemy jako ci, w których łaska działa. Ale ona będzie rzeczywiście objawiać się poprzez całą naszą ludzką naturę. Dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość tego, że to, co na modlitwie się dzieje w postaci myśli, wyobrażeń, różnego rodzaju nawet doznań na poziomie mięśniowym, takie jak napięcia mięśniowe, senność, że to wszystko jest bardzo istotnym czynnikiem, który nam coś może mówić. Może nam przeszkadzać w spotkaniu się z Panem Bogiem, a może nam pomóc spotkać się z Panem Bogiem. W jaki sposób? Że pozwoli nam odkrywać siebie, tego, w jakim miejscu się znajdujemy naszego życia i co z tym możemy zrobić. To naprawdę nie jest tak, że jak nie mamy rozproszeń, to znaczy, że się dobrze modlimy. W Rozproszenia są fantastycznym materiałem do rozeznawania stanu, w którym człowiek się znajduje i tego, co z nim może zrobić i powinien zrobić, a przede wszystkim banalizując całą sprawę, o co powinien się modlić. No absurdalną sprawą jest narzekania matki, że nie może się spokojnie modlić, bo na modlitwie ma rozproszenia, bo się martwi o dziecko, które wyjechało na wakacje. Pierwszy obóz ma. I mama się zadręcza, że no co idzie się modlić, no to dziecko jej przed oczami staje. I to raczej nie jest problem rozproszeń, żeby osiągnęła taki stan uciszenia, tylko problem jest właśnie, w jaki sposób rozpozna, podialoguje z tym rozproszeniem, co jest u podstaw tego. I tak naprawdę myślę, że to jest bardzo ważna informacja, która posłuży za materiał tej modlitwy. Zobaczcie, że kiedy Ewangelie mówią o pobycie Pana Jezusa na pustyni, to właściwie wszystkie bardzo mocno wzmiankują jeden fakt, że Jezus był kuszony przez diabła. Jakieś pocieszenia, cudowne doznania, doświadczenia, umocnienia nie pojawiają się. Owszem, na finale Jezusowi usługują aniołowie, ale można powiedzieć, że Jezus, kiedy wychodzi na pustynię, kiedy modli się, doświadcza klasycznych trzech kryzysów. Tych, które dotykają zranionej ludzkiej natury, o której już mówiliśmy. Żądzy posiadania, żądzy władzy i żądzy chwały. Pamiętacie? Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i 40 dni przebywał w duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Wobec nic nie jadł, a po upływie ich odczuł głód. No i zaczyna się ten dialog. Te pokusy, które przedstawia Jezusowi diabeł, dotykają dokładnie zranionej ludzkiej natury. Ożywiają w nim. Ale w jaki sposób? Pod przykrywką pobożności. Jesteśmy w przestrzeni modlitwy. I dokładnie to samo będzie się działo w naszym życiu modlitewnym. Że bardzo często nasza ludzka natura nie od razu będzie wchodzić w jakieś niewybredne pokusy, które będą odstręczać nas jakąś swoją wulgarnością. Nie. Ta żądza posiadania, żądza władzy i żądza chwały bardzo często będzie przybierała bardzo pobożną postać. Ale o tym za chwilę powiem. Teraz gdzieś przygotowując już tak konkretnie do przyjrzenia się naszemu życiu modlitewnemu, tylko wprowadzę wątek ojców pustyni. Mamy IV-V wiek, chrześcijaństwo staje się religią nieprześladowaną, religią, która staje się powoli religią państwową i honorowaną państwowo. Ludzie zaczynają doświadczać zbyt dużego konformizmu, więc część na zasadzie pewnego buntu, ale też i autentycznego poszukiwania wiary i doświadczenia Boga uciekają na pustynię. I znowu, gro zapisków doświadczeń życia duchowego tych ojców pustyni, zawartych w tak zwanych apoftygmatach, znowu nie dotyczy różnego rodzaju nadzwyczajnych doznań, pocieszeń, umocnień. Oczywiście są i takie, ale przede wszystkim apoftygmaty stają się wielką szkołą, która pozwala nam rozpoznawać zagrożenia w życiu duchowym, ale nie tylko te duchowe, ale również te zwyczajne ludzkie. To znaczy, okazuje się, że człowiek decydując się na życie modlitewne, decydując się na modlitwę, również może w ten sposób wejść, rozpocząć taką aplikowanie, taki tryb uczenia się w szkole, która jest jednocześnie doświadczaniem i poznawaniem Pana Boga, ale przede wszystkim samego siebie, w którym i poprzez którego działa Pan Bóg. Dlatego wiele uwag, o których ja na przykład za chwilę będę mówić, jako te, które niosą ryzyko życia duchowego, to są uwagi ojców pustyni, czy też ich różnego rodzaju spostrzeżenia, które absolutnie są do zastosowania i są bardzo praktyczne na poziomie życia codziennego. To znaczy, Duch Święty, który w nas i poprzez nas się modli, naprawdę nie jest duchem abstrakcji i fikcji. To jest duch, który chce zamieszkiwać i napełniać nasze życie w realizmie tego, czym my jesteśmy, kim jesteśmy, z czym się zajmujemy. Dlatego bardzo ważnym będzie, żebyśmy ten obraz modlitewny jako taki bardzo zbyt pobożnościowy, zbyt dewocyjny odsunęli na bok. Trop, który ma nam towarzyszyć, to jest taki: modlę się nie po to, żeby uciec na chwilę i odetchnąć od życia, ale modlę się po to, żeby pełnią życia żyć. Modlitwa to nie jest jakaś fikcja, że idę naładować akumulatory i teraz modlitwa to jest prawdziwe życie i wracam do tej charuby dnia codziennego. Modlitwa to nie jest ucieczka od ciężaru życia po to, żeby później znowu wrócić w ten ciężki stan grawitacji. Nie ma takiej, to nie jest modlitwa chrześcijańska. Modlitwa nie jest jakimś doznaniem lewitacji, jakiegoś uwolnienia od problemów i ciężarów, które pozwala nam właśnie w ten sposób uciekać od odpowiedzialności za siebie. Modlitwa nie ma służyć uciekaniu od własnych problemów. Modlitwa jest tą częścią, w której możemy odkrywać nas autentycznych. Autentycznych, tych, w których działa Pan Bóg, pozwalając nam prawdziwie żyć. Dlatego, kiedy będzie się pojawiać to słowo modlitwa, chciałbym, żebyśmy mieli właśnie to takie przeczucie i to doświadczenie, że modlitwa jest czymś bardzo życiowym, że modlitwa jest czymś bardzo praktycznym, wpisanym w nasze życie. I czasami banalne rzeczy, które tam będą się pojawiać, mają wielkie znaczenie duchowe i odwrotnie. Ale ponieważ nasza zraniona ludzka natura jest bardzo niewygodna i nikt się nie obnosi ze swoimi zranieniami, okaleczeniami, również to, co w nas jest niewygodne, my oczywiście w ramach i w imię radzenia sobie bardzo konkretnej takiej pragmatyczności skrywamy w sobie. Dlatego bardzo często coś, co w nas jest trudne, my doświadczamy w specyficznych warunkach. Można bardzo długo żyć, nie odkrywając różnego rodzaju własnych problemów. Można wierzyć bardzo długo, aż w pewnym momencie, doświadczając pogłębionej wiary, paradoksalnie można zacząć odkrywać wątpliwości. Można odkrywać różaniec regularnie, z heroiczną taką gorliwością, a można w pewnym momencie zatrzymać się na jednym słowie i nie móc pójść dalej. I tak bywa z doświadczeniem życia modlitewnego, które pozwala nam dotykać tego, co jest w nas pustynią życiową. My skutecznie zagłuszamy czy tłumimy to, co w nas dla nas jest niewygodne. W jaki sposób? No oczywiście tu nie chodzi o to, żeby to od razu były jakieś nie wiadomo jak toksyczne i bolesne mechanizmy. Oczywiście można mówić tak, różnego rodzaju uzależnienia, różnego rodzaju zachowania ucieczkowe, które chronią nas przed bólem życia. One nam pomagają, tak? Z jednej strony są pułapką, a z drugiej strony pomagają nam nieść znośniej ciężar bycia. Tak, jeżeli się spytamy człowieka uzależnionego, dlaczego się uzależnił, to nikt nie powie dlatego, że uzależnił się, bo chciał się uzależnić, tylko dlatego, że to było do pewnego momentu jakieś wyjście awaryjne, jakiś moment odciążania siebie od ciężaru, który tam doświadczaliśmy. I podobnie jest z naszym życiem duchowym, że w momencie, w którym decydujemy się na pewnego rodzaju intensywne życie duchowe, również odkryjemy coś, co na poziomie intensywnym, negatywnym nie doświadczaliśmy w naszym życiu. Dlatego życie modlitewne ma w sobie pewne ryzyko. Uczciwe życie modlitewne. Życie, modlitwa w Duchu Świętym, który działa w nas, ma w sobie pewne ryzyko, które polega na tym, że Duch Święty będzie objawiał swoją moc w słabości. Będzie objawiał swoje piękno i swoją miłość w tym, co w nas potrzebuje miłości, czyli w tym, co nas jest głodem miłości. Będzie objawiał swoją chwałę i swoje zbawienie w tym, co w nas potrzebuje zbawienia. I dlatego jest taki moment trudny i zaskakujący, że czasem się będzie wydawało nam, że lepiej się nie modlić już, że czasem lepiej nie już za bardzo nie ryzykować z tym Panem Bogiem, że na powierzchni jest tygodniem, lepiej się pływa. Zobaczcie, że najczęściej nam się wydaje, że pewnego rodzaju problemy, jakieś tak zwane negatywne odczucia, emocje, one pochodzą z zewnątrz. Rzadko mamy taką refleksję, jeżeli nie mamy tego jakoś już mocniej przerobionego, że tak naprawdę to z nas samych pochodzi. A Pan Jezus wprost mówi, z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Kradzieże, chciwość, złość, cudzołóstwo, zawiść, głupota, pycha. To nie jest tak, że to się dzieje na zewnątrz, a my tak jakoś co chwilę się łapiemy. I chcę wam powiedzieć, że życie modlitewne to jest doświadczenie pustyni, która nie tyle my spotykamy, bo ona przychodzi z zewnątrz, ale to jest odkrywanie pustyni, która w każdym z nas jest. Która kryje się w każdym z nas. Oczywiście nasza cywilizacja, to w czym żyjemy, środowisko, ono przynosi pewnego rodzaju pustynię, która wyjaławia nas. Ale niezależnie, gdzie byśmy się znaleźli, w jakich warunkach żyli, ostatecznie każdy z nas swoją pustynię niesie. Dlatego, że grzech w nas działa nie tylko na poziomie tego grzechu osobistego, za który odpowiadamy bezpośrednio, ale pamiętajmy o tym, od czego wyszliśmy w tym pierwszym naszym wykładzie, który za chwilę zakończę, że grzech pierworodny ma w nas swoje skutki w postaci zranienia. Zarzewie grzechu to dziedzictwo, ta skłonność, która w nas jest. Święty Paweł mówił o tym dramacie, że czyni to, czego nie chce czynić. To poczucie rozbicia w nas, które się będzie czasami odkrywać mniej lub bardziej intensywnie. W momencie, w którym wchodzimy w przestrzeń życia duchowego, pewne prawdy duchowe będą nam się coraz mocniej objawiały. Tak długo, jak nie wchodzimy w przestrzeń życia duchowego, jesteśmy na powierzchni i pewne sprawy dla nas nie istnieją. Dlatego decyzja na życie modlitewne jest decyzją na odkrywanie prawdy o samym sobie, o takiej prawdy, która czasami jest niewygodna, ale niewygodna w tych pierwszych etapach. Duch Święty chce nas doprowadzić do poznania prawdy. On będzie nam przypominał wszystko to, co powiedział Jezus Chrystus. W jaki sposób? W taki, że ta prawda będzie życiową prawdą o mnie. Ta dobra nowina, którą Jezus wygłosił 2000 lat temu, będzie dobrą nowiną, która będzie dotyczyć mnie, mojej historii życia, moich konkretnych x lat życia. I ten Duch Święty, na którego będziemy otwierać się na modlitwie, to właśnie będzie czynić. Będzie nas prowadzić ze śmierci do życia, od kłamstwa do prawdy. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy przyjrzeli się tym mechanizmom, które czasami nas będą odcinać od tego, które nas w taki zdroworozsądkowy sposób, a nawet pobożnościowy będą mówić, nie, nie warto już dalej się w ten sposób modlić, bo nagle zaczynam się denerwować. Czasami są takie uwagi niektórych ludzi, że wiecie co, przestałem chodzić na adorację, bo czułem niepokój. Ja wolę jednak różaniec. Uwaga! Oczywiście każdy z nas ma swój sposób modlitwy, tak? I jednym bardziej taki lub inny środek pomaga. Ale bardzo często to jest bardzo ciekawe i bardzo ważne doświadczenie, że być może właśnie dotykasz w sobie tych stref, tych sfer, które, na które byłeś do tej pory zamknięty i które ignorowałeś w swoim życiu psycho-cielesno-duchowym. A teraz Pan Jezus będzie się objawiał poprzez to, co w tobie rzeczywiście potrzebuje Jego łaski i umocnienia. I bardzo ważne będzie, żeby wcale nie uciec od tego, żeby nie zwiać od tego. Różnego rodzaju doświadczenia lęków i obaw, rozproszeń, gniewu czasami, to wszystko jest bardzo dobry materiał, który może posłużyć nam do tego, żeby nie tylko dalej się modlić, ale żeby odkryć o wiele głębiej siebie samego. Na tym etapie się zatrzymam, ponieważ 45 minut minęło, nie chciałbym, żebyśmy siebie zamęczyli na poziomie czasowym. Zawieszam wykład, wracamy za ile?